Premier przyjął dymisję ministra Jacka Czaputowicza. Jego następca zostanie przedstawiony w najbliższym czasie wraz z nowym ministrem zdrowia, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.
O dymisji szefa polskiej dyplomacji poinformował dziś rano biuro rzecznika prasowego MSZ. Jacek Czaputowicz kierował resortem dyplomacji od stycznia 2018 roku, kiedy to zastąpił na tym stanowisku Witolda Waszczykowskiego.
To kolejna dymisja w rządzie. W ostatnich dniach o swojej rezygnacji poinformowali szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski, wiceminister Janusz Cieszyński oraz wiceszefowa resortu cyfryzacji Wanda Buk.
Europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk wskazał na naszej antenie, że rezygnację poszczególnych ministrów leży wiązać z zapowiadaną na jesień tego roku rekonstrukcją rządu.
Tak po ludzku trzeba panów ministrów rozumieć. Myślę, że jakby nie widzieli się w składzie przyszłego rządu, a być może dotarły do nich informacje, że nie są przewidywani w tym składzie. No i raczej woleli podać się sami do dymisji, niż później odchodzić w sytuacji tych już niepotrzebnych, przepraszam za to sformułowanie. Tak po ludzku myślę, że to jest główny powód składania dymisji. Teraz, jak wiadomo, dojdzie do strukturalnych zmian w rządzie i do personalnych i one mają nastąpić na przełomie września i października. Być może było właśnie tak, że ci ministerowie, którzy teraz te dymisje zgłaszają, przewidywali, że w tym następnym składzie się nie zmieszczą.
Według informacji medialnych wśród ewentualnych kandydatów na następcę Jacka Czaputowicza wymieniany jest szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau.
W lipcu tego roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1,1% w stosunku do tego samego miesiąca roku ubiegłego. Natomiast w porównaniu z czerwcem tego roku wzrosła o 3,4%. Tak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Odniosło się już do nich Ministerstwo Rozwoju. Jak wskazał resort, tempo wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu było ponad dwukrotnie wyższe niż przed miesiącem. Resort oczekuje, że w sierpniu wzrost produkcji przekroczy 3% rok do roku.
Ministerstwo zaznaczyło, że lipcowe dane pokazują, że kontynuowana jest poprawa w sektorze przemysłowym.
Wzrost produkcji sprzedanej w cenach stałych odnotowano w 20 działach przemysłu. Największe wzrosty dotyczyły m.in. produkcji mebli, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych czy wyrobów z drewna i wikliny.
W Łasku rozpoczęły się polsko-amerykańskie ćwiczenia lotnicze AVDET. Polscy piloci będą się szkolić z pilotami amerykańskich F-16 eskadry stacjonującej w bazie lotniczej Spangdahlem w Niemczech.
Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku kilkuset amerykańskich żołnierzy i kilkanaście samolotów F-16 wojskowi ze Stanów Zjednoczonych będą ćwiczyć z polskimi żołnierzami przez najbliższe kilka tygodni.
W ramach ćwiczeń będą wspólnie wykonywać operacje powietrzne na terenie całego kraju. Ćwiczenie, jak mówił naszej redakcji kapitan Michał Kolat, oficer prasowy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i budowania interoperacyjności pomiędzy sojusznikami.
Podczas ćwiczenia piloci będą doskonalić swoje umiejętności, zdobywając dodatkowe uprawnienia, także potwierdzając swoje dotychczasowe umiejętności. Scenariusz ćwiczenia zakłada wykonywanie różnych rodzajów misji, m.in. walki w powietrzu, wykorzystywanie realne uzbrojenia na poligonie, który jest w Nadarzycach, a także możliwe będzie wykonanie tankowania w powietrzu z wykorzystaniem amerykańskiego samolotu KC-135 i polskich i amerykańskich F-16. Jest to rzeczywiście bardzo duże ćwiczenie, które jest wyzwaniem nie tylko dla pilotów, tak, ale dla całego personelu bazy, który ćwiczy podczas tego ćwiczenia. Jest również to umiejętności także dla personelu technicznego, który w trakcie tego ćwiczenia będzie przygotowywał statki powietrzne do lotów na kilka razy dziennie.
W ubiegłym tygodniu Szmonu Mariusz Błaszczak poinformował, że w Polsce rozpoczęła się kolejna rotacja pododdziału amerykańskich lotników. Podał, że jest jedną z najliczniejszych, ponieważ to 18 samolotów F-16 i 400 żołnierzy.
Nowe podatki proponowane przez Unię Europejską zagrażają rozwojowi Polski. Taki wniosek płynie z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
W dokumencie wskazano na szereg zagrożeń wynikających z proponowanych europejskich danin. Mowa tu o podatkach tzw. plastikowym, cyfrowym i węglowym oraz rozszerzeniu systemu ETS.
Zdaniem ZPP są one niezgodne z wymogami Parlamentu Europejskiego. Co więcej, wprowadzą do głębszej harmonizacji fiskalnej, a tym samym ujednolicania warunków prowadzenia biznesu w Unii Europejskiej.
A z perspektywy Polski nowe podatki stanowią zagrożenie nieproporcjonalnie dużego ciężaru dla gospodarki oraz większego uzależnienia od finansowania unijnego budżetu.
Na problemy wynikające m.in. z tzw. podatku plastikowego wskazała dziś na konferencji prasowej Kamila Sotomska, analityk Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.
Polska stanie się piątym największym płatnikiem tego podatku, odprowadzając do unijnego budżetu 429 milionów euro. Ta kwota uwzględnia już rabat w wysokości 115 milionów euro, który został stworzony dla krajów, w których system recyklingu znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Zastosowanie tego rabatu może sprawiać wrażenie, że przesłanka sprawiedliwości została spełniona, aczkolwiek mimo zastosowania tego rabatu, podatek plastikowy będzie bardzo dotkliwy dla samorządów, palarni oraz operatorów infrastruktury gospodarowania odpadami. Dla przykładu, do kosztu składowania tony odpadów, który obecnie plasuje się na poziomie 300-400 zł, trzeba będzie doliczyć 3,5 tysiąca złotych w podatku.
ZPP, jak dodała Kamila Solomska, popiera działania mające na celu transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Ocenia jednak, że instrumenty podatkowe nie są właściwe dla rozwiązywania tego typu problemów.
Według związku w interesie Polski i polskiego biznesu leży porozumienie pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim. Chodzi o jak najlepsze dopracowanie mechanizmów, które ograniczałyby negatywny wpływ nowych podatków na możliwości rozwoju polskiej gospodarki.
Mija 76 lat od zdobycia przez powstańców warszawskich budynku Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w stolicy. Stało się to dokładnie 20 sierpnia 1944 roku.
Walki o zdobycie gmachu trwały ponad 3 tygodnie. Powstańcy podpalali go przy użyciu miotaczy ognia wykonanych ze strażackich motopomp.
Ostatecznie pastę zdobyli żołnierze batalionu Kiliński. Przy wsparciu powstańców oddziałów na gmachu zawisła wówczas polska flaga.
Przed wojną budynek był drugim najwyższym wieżowcem w Warszawie. Jego zdobycie to jeden z największych sukcesów powstania warszawskiego.
Profesor Wiesław Jan Wysocki, historyk wojskowości, podkreśla, że gmach pasty miał znaczenie strategiczne.
Był to budynek, który zapewniał łączność pomiędzy Warszawą a Berlinem. Spełniał bardzo ważną funkcję. Został zdobyty po wielu dniach ataków. Dzięki determinacji, uporowi żołnierzy Armii Krajowej udało się go ostatecznie zdobyć i przerwać, mimo że Parku Saskiego próbowano wesprzeć załogę pasty ukrytą w żelazo-betonowych murach odpornych na ostrzał artylerii.
Zdobycie pasty zostało okupione śmiercią co najmniej 60 żołnierzy Armii Krajowej. 110 żołnierzy niemieckich dostało się do niewoli.
Budynek pozostał w polskich rękach do końca powstania warszawskiego. 22 sierpnia powstańcy zdobyli także gmach tzw. małej pasty.
W wieku 78 lat zmarł piosenkarz, gitarzysta i aktor Piotr Szczepanik. Artysta przegrał wieloletnią walkę z chorobą.
Piotr Szczepanik był wykonawcą takich utworów jak Goniąc kormorany czy Żółte kalendarze. Stworzył też jedną z najpiękniejszych ballad o miłości, Kochać. Występował również jako aktor. Zagrał m.in. główną rolę w telewizyjnej adaptacji Hama Elizy Orzeszkowej.
Wokalista urodził się w 1942 roku w Lublinie. Był absolwentem historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Szczyt jego popularności przypadł na lata 60. i 70. To były wiadomości Radio Maryja.